Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. W dzisiejszej audycji spróbuję odnieść się do dziwacznych od jakiegoś czasu stosunków polsko-niemieckich, ale też polsko-Unia Europejskich. Są tacy wszak, którzy twierdzą, że to w gruncie rzeczy to samo. Tym razem kontekstowo, holistycznie i historycznie, bowiem w kontekście historycznym i niemieckiej kultury politycznej. To też dziś komentatorem i ekspertem będzie wybitny znawca problematyki historii Niemiec i niemieckiej myśli politycznej, autor bestsellerowych Hohenzollernów, a ostatnio książki znaczącej Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witam pana.
Dzień dobry.
Polska Akademia Nauki, Akademia Jakuba Sparadyża. Panie profesorze, ostatnia wypowiedź na przykład frau Barley, wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego o głodzeniu Węgrów i Polaków. Sprawa ambasadora Freitaga von Loringhoffena, a nawet kuriozalny tekst w Politico ze zdjęciem ambasadora tegoż właśnie, dyrektora Biura Unii Europejskiej na rzecz postępowego judaizmu. Wielu z Państwa pewnie nie wie, że coś takiego istnieje, ja też pierwszy raz się dowiedziałem. Panie profesorze, czy jest wspólny mianownik i jakieś źródła w przeszłości tego typu wydarzeń?
Tak, z pewnością. Do tego jeszcze zestawu można dołożyć tą wypowiedź dziennikarza Die Welt, który urzędującego prezydenta Polski wzywał na dzwonik, mówiąc: panie Duda, musimy porozmawiać. Tak, to jest taki wspólny mianownik, który jest głęboko zakorzeniony niestety, jak widać, w niemieckiej kulturze politycznej, czyli w największym skrócie przekonanie, że ten region Europy, czyli Europa Środkowa, Polska zwłaszcza, to jest taki kraj pustkowia kulturowego, dziczy, którą trzeba ucywilizować. A kto ma cywilizować? No oczywiście Niemcy.
No to głębokie korzenie wobec tego, prawda? Kulturowe i historyczne.
Tak, no tutaj no można głęboko sięgać, no ale dość wspomnieć tą znaną wypowiedź króla Prus Fryderyka II, który po pierwszym rozbiorze mówił, że będzie cywilizować Irokezów nad Wisłą, czyli no, dzikusów, Indian, prawda, symbol właśnie takiej dziczy. I to właściwie potem, jak przejdziemy przez cały okres rozbiorowy, to się powtarza. Takie przekonanie, że tu panuje polnische Wirtschaft, czyli symbol nieudolności, gnuśności. Polacy nie potrafią się rządzić, co nie przeszkadzało oczywiście Prusakom torpedować w zarodku wszystkie próby uzdrowienia Rzeczpospolitej.
No tak, historia jest w tym względzie oczywista, ale to nie czas zostawić, jak to kiedyś mówiono, historię historyką i wybrać przyszłość? Wybierzmy przyszłość, to było hasło, zdaje się, prezydenta Kwaśniewskiego, wyborcze.
Tak, tak, a na początku lat 90. właśnie już, jak się zaczęła tak zwana transformacja, mówiono rzeczywiście, jak pan redaktor przypomniał, zostawmy historię historykom. No, pojawili się historycy, na przykład z IPN-u, zaczęli badać tą historię, okazało się, że jednak to nie ci historycy powinni się zajmować historią, to tak na marginesie. Ale tutaj warto wspomnieć, że ta pani wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, która tak tęskni do głodzenia Polaków i Węgrów, ona przecież wywodzi się z socjaldemokracji.
Czyli te korzenie również ideologiczne są istotne? Jest koniecznie tam różnica w Niemczech między lewicą a prawicą, jakkolwiek to nazwać?
Właśnie pod tym względem nie ma. I tutaj warto naszym słuchaczom to może przybliżyć, bo często się może pojawiać takie wrażenie, no zaraz, lewica, socjaldemokracja i taki tekst, no to jakaś aberracja. Otóż nie. Otóż właśnie w głębokiej tradycji intelektualnej niemieckiej lewicy jest przekonanie, że są narody lepsze i gorsze. Narody lepsze cywilizowane, tak zwane historyczne, i narody gorsze, jak pisał Karol Marx i Fryderyk Engels, tak zwane narody reakcyjne albo odpadki narodów, jak pisał Engels, które rewolucja z biegiem czasu zmiecie z powierzchni ziemi.
Ja w tym artykule, który przywołałem z Politico, jest taki pasus: Niemcy przezwyciężyły swoją historię. Dlaczego Polska nie może?
No, kłamliwa teza, bo właśnie...
I zdjęcie nowego ambasadora Niemiec jest jako ilustracja tego.
Cały czas mówimy o tym, że Niemcy jednak nie przezwyciężyły swoich tradycji intelektualnych czy kultury politycznej. Te wzorce właśnie mniemania sami o sobie, że są kulturträgerami, czyli nosicielami nowej, wyższej, lepszej kultury, a tutaj odbiorcami tej kultury są właśnie Polacy, Węgrzy i dobrze by było, żeby szybko to odbierali, bo jak nie, to będą zagłodzeni. To jest niestety długa tradycja, więc to jest oczywiście błędna teza.
A taka tożsamość swoista między polityką niemiecką a polityką Unii Europejskiej ma jakieś podstawy?
O, z pewnością tak. Zwróćmy uwagę, że polityka niemiecka jest rozgrywana bardzo profesjonalnie. I to są takie stałe wzorce. Przypomnijmy sobie 5 lat temu, jak rozpoczęły się rządy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, no to też Martin Schulz, ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego. No
świetnie wykształcony przy okazji, warto przypomnieć, chyba jakąś szkołę zawodową skończył.
Aż się boję wspominać te wszystkie Oxfordy i Harvardy, które pokończył, ale zostawmy ironię na bok, też niemiecki socjaldemokrata też brzmiał przeciwko Polsce, przeciwko rzekomemu braku praworządności w Polsce, ale zwróćmy uwagę, w tym samym czasie pani kanclerz Merkel nic, żadnego słowa krytyki. I ten sam wzorzec widzimy tutaj. Na jednej płaszczyźnie jest tak zwany zły policjant i jest ten tak zwany dobry policjant, czyli pani kanclerz.
No właśnie, pani kanclerz, przedstawicielka narodu niemieckiego, który jest wrażliwy na krzywdę innych, to pani Ochojska, polska eurodeputowana.
A jednocześnie, jak wiemy, pani kanclerz, jak przyjeżdża do Polski, no to ma zawsze czas, żeby w ambasadzie niemieckiej w Warszawie spotkać się z przedstawicielami tak się określającej totalnej opozycji, która szuka, jak wiemy, poparcia w 2 miejscach, na ulicy i za granicą.
Ale to jest dobry zwyczaj, prawda, dyplomatyczny, żeby również w jakiś sposób spotkać się z opozycją wobec aktualnie rządzących, niezależnie od tego, jakiego kraju to dotyczy.
No, ale wyobraźmy sobie sytuację, że premier Morawiecki przyjeżdża do Berlina i spotyka się w budynku ambasady RP z przedstawicielami, nie wiem, Alternatywy dla Niemiec.
No właśnie, tam mizerna ta opozycja dosyć. Alternatywa dla Niemiec to jest krzykliwa dosyć, ale chyba niezbyt groźna, że tak powiem, dla rządzących, którzy, przypomnijmy, mają taki układ lewo-prawo, lewicowo-prawicowy rząd.
No tak, tam jest od dobrych paru lat tak zwana Wielka Koalicja, czyli koalicja chadeków i socjaldemokratów. Zwróćmy uwagę zresztą, że chadecja na koronawirusie, jakkolwiek to brutalnie nie zabrzmi, mocno skorzystała. W lutym mieli w sondażach 29% poparcia, a teraz blisko 40%.
No to podobnie jak rządząca u nas Zjednoczona Prawica, tylko że tutaj jest stały elektorat. Panie profesorze, wspomniał pan Instytut Pamięci Narodowej, bo warto tą nazwę w pełnym brzmieniu przytaczać. No jest problem dla totalnej opozycji. Za każdym razem słyszymy wykrzykiwane hasło zlikwidujemy IPN. O co chodzi?
No, czyli zlikwidujemy niewygodną pamięć, prawda? Powróćmy do tego sloganu z początku lat 90., bo ja to doskonale pamiętam. Nie bierzmy się za lustrację, nie bierzmy się za dekomunizację, oddajmy historię historykom.
Nie grzebmy w życiorysach, tak, bo to niekulturalne.
Tak, to jest ohydne, szkalujące. To powinni się tym historycy zająć. No więc jak powstał Instytut Pamięci Narodowej, pojawili się historycy, którzy się tym zaczęli profesjonalnie zajmować. I co się okazało? Że ta sama gazeta, która ciągle mówiła historię dla historyków, nagle stwierdziła, że ci historycy z IPN-u to są oszołomy, ludzie omamieni nienawiścią i tak dalej.
No bo jak się okazało, że niektóre autorytety Gazety Wyborczej to byli donosiciele i to wstrętni, taki pisarz był Cypiorski, który donosił na tatusia.
No, ale wydaje mi się, że tutaj chodziło raczej bardziej o złamanie monopolu wiedzy, bo jak wiemy, pierwszym, który ruszył do archiwów bezpieki, to był Adam Michnik w towarzystwie jeszcze 2 dżentelmenów, którzy no, posiedli wiedzę i nie chcieli się z nią za bardzo dzielić, prawda? I nagle się okazało, że ta wiedza staje się powszechna. Wiedza na przykład o ciemnych kartach biografii, chociażby Lecha Wałęsy. No więc każdy, kto traci monopol, czuje się niekomfortowo.
No, również Wojciecha Jaruzelskiego, przypominam, TW Wolski. Ale panie...
Ludzie honoru.
Profesorze, zawsze był i nadal, zdaje się, jest szczątkowy już, zastrzeżony zbiór, jeśli chodzi o dokumenty archiwalne.
Tak, tak, jest coś takiego. Ja przyznam się, nie śledzę tego aż tak dokładnie, ale wiem także z wypowiedzi no, chociażby prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, że coś takiego jest. Ale popatrzmy na naszych zachodnich sąsiadów, jak tam odbywa się rozliczanie z przeszłością.
No właśnie z przeszłością, bo tutaj znowu wracamy wobec tego do ambasadora. Był kłopot z ambasadorem, bo jego tatuś to zdaje się... No
jak wiemy, służył w głównej kwaterze Hitlera w Wilczym Szańcu, więc tam raczej nie trafiali przypadkowi niesprawdzeni ludzie. No ale jak widzimy, pan ambasador szybko wdrożył się w swoje nowe obowiązki, bo już znalazł się w gronie 50 ambasadorów, którzy zaczęli pouczać Polskę, że jesteśmy po złej stronie historii.
No i ciągle Polacy wykorzystują historię, aby zatruwać stosunki z Niemcami. I nadszedł już czas, by odsunąć przeszłość od wpływu na dzisiejszą rzeczywistość. To publikacja, o której wspomniałem w Politico, Williama Etchisona, tego dyrektora Biura Unii Europejskiej, przypominam jeszcze raz, na rzecz postępowego judaizmu w Brukseli. To coś nieprawdopodobnego. Ja pierwszy raz słyszę o czymś takim biurze. To no, jest moje niełudztwo?
Nie, no to jest niestety wynik... No takiej i przejaw pewnej propagandy, prawda, że tutaj widzimy taką asymetrię. Niemcy, oni tylko myślą o modernizacji, o przyszłości, natomiast Polacy zakompleksieni krwią w jakiejś swojej historii. Podczas gdy jest dokładnie odwrotnie, prawda, no to jednak Niemcy w centrum Berlina odbudowują właśnie teraz Zamek Królewskich Hohenzollernów.
I zbrodniarze hitlerowscy w większości w ogóle nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Łącznie tak, statusem pana ambasadora. Ale wobec tego gdzieś na horyzoncie pojawiają się reparacje wojenne. To jest problem w polityce międzynarodowej?
No, z pewnością jest problem, tylko teraz dochodzimy do innego problemu. Do tego, żeby nasze relacje polsko-niemieckie, patrząc ze strony Polski, nie były reaktywne. To znaczy,
no właśnie.
Nie reagowali tylko od jednej do drugiej wypowiedzi takiego czy innego polityka niemieckiego, tylko powinniśmy patrzeć od strony polskiej, mówiąc strategicznie, to znaczy...
To nasz najważniejszy partner gospodarczy przecież.
Zgadza się, ale z drugiej strony partner oczywiście, który ma tutaj swoje interesy w Europie Środkowej.
Łącznie z Nord Stream 2?
Łącznie z Nord Stream 2 i łącznie z tym, co kiedyś Naumann pisał w 1915 roku w dziele Mitteleuropa, żeby budować środkowoeuropejski typ człowieka, typ kultury, który ma być wzorowany na wzorcach niemieckiej kultury.
I to ten cień historii będzie się za nami wlókł cały czas jeszcze?
No jakkolwiek by to nazywać, cień historii albo nauki płynące z historii. Raczej wolę mówić w tym drugim znaczeniu, że historia jest też skarbnicą pewnych doświadczeń, które trzeba czerpać, dostosowując do nowej sytuacji.
No, pojawiają się również w Polsce, szczególnie wśród eurodeputowanych, tak zwani pożyteczni idioci. Panią Ochojską już cytowałem, ale tam bardzo wielu naszych eurodeputowanych, szczególnie z Lewicy i z Platformy, właściwie zgadza się z panią Barley.
Mało tego, słyszymy, że pani europoseł Adamowicz nawet chce odznaczenia dla pani Barley.
No właśnie, jest problem, bo w ubiegłym tygodniu bodajże mój gość, pan profesor Jarosław Macała, zaproponował, żeby nie cytować idiotyzmu, bo się je w ten sposób nobilituje i upowszechnia. Można tak?
No to niedługo już będziemy tylko milczeć, panie redaktorze, bo te idiotyzmy niestety mają tendencję rosnącą. Ja tylko chciałbym przypomnieć naszym słuchaczom i żeby zyskali taką pewną perspektywę. Wielu posłów polskich służyło czy zasiadało w Reichstagu czy w Landtagu, w pruskim parlamencie w okresie zaborów. I oni wykorzystywali tą trybunę parlamentarną, żeby artykułować polskie interesy narodowe w trudnym okresie.
To wydaje się oczywiste zupełnie. Dlaczego nie jest oczywiste dla pani Spurek, na przykład pani doktor z kropką, jak ją nazywają w internecie?
No bo właśnie dlatego, że mamy do czynienia z zalewem idiotyzmów, które się pomija milczeniem i nie piętnuje się, nawet mi starej zasady propagandowej, prawda? Kłamstwo ciągle powtarzane, no, staje się dla niektórych przynajmniej prawdą.
Panie profesorze, ale sami sobie ich wybieramy, nikt nam ich nie wybrał, także nie ma tutaj, to jest tak zwane sprzężenie zwrotne, moje ulubione.
To prawda i teraz dochodzi...
Na panią Spurek głosowało 55 tysięcy ludzi w okręgu poznańskim.
Od zgrozo właśnie wielkopolskim. No i tutaj dochodzimy do zasadniczej kwestii, czyli kwestii edukacji naszego własnego pokolenia. To znaczy, jeżeli nie będzie właściwie przeprowadzony system edukacji, oferta edukacyjna zaoferowana taka, jaka powinna być, gruntowna, no to rzeczywiście potem będziemy mieli takich, jak to Niemcy właśnie mówią, fach idiot, to znaczy wykształcenie, ale kompletnie nieznający czy oderwanie od rzeczywistości.
No w historii na przykład mieliśmy takie tąpnięcie przecież po PRL-u i chyba nie wykorzystaliśmy tej szansy edukacyjnie.
No niestety, ciągle ta sfera jest chyba leży w dużej mierze odłogiem. Stąd też takie historyczne pohukiwania tych, którzy obawiają się, że nowy minister edukacji i nauki może coś tutaj zmienić.
Zacznie coś robić. To jest problem. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu. Dziękuję. Do usłyszenia.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.